Dzień dobry. The title of my paper is The Future of Catholic Media in America in the 21st Century. In this paper, I argue two main points.
First, w mniejszym wystąpieniu będę przedstawiał następujące argumenty na rzecz dwóch zasadniczych tez. Po pierwsze, twierdzę, że pomyślna przyszłość mediów katolickich w Ameryce XXI wieku w dużej mierze zależy od zrozumienia i porzucenia niespójnych oświeceniowych poglądów na temat nauki, filozofii, natury ludzkiej, wolności, szczęścia i kapitalizmu, które właściwie zdominowały amerykańską kulturę oraz media drukowane i elektroniczne w pierwszej i drugiej połowie XX wieku. Przez niespójne oświeceniowe poglądy rozumiem amerykański utopijny sposób myślenia obecny w kulturze i mediach, który po pierwsze w pierwszej połowie XX wieku skłaniał się do utożsamiania nauki z awansem technicznym życia jednostki, widzenia technicznego rozwoju życia jednostki jako synonimu w mniejszym czy większym stopniu bycia współczesnym, postępowym, bogatym, szczęśliwym i wolnym, poszerzenia kapitalizmu wielkiego biznesu, pogoni za bogactwem korporacyjnym jako czegoś złego oraz wyrazu chciwości. Pokładania, zakładania zaufania w indywidualnej przedsiębiorczości i widzenia pogoni za indywidualnym bogactwem jako coś dobrego. A w drugiej połowie XX wieku zaczęło tracić zaufanie do nauki i techniki, które mając na celu poszerzenie wolności i bogactwa jednostki, postrzegane są jako złe i wyrazy chciwości. Utożsamianie prawdziwą naukę z technologicznym postępem, służącym oświeconym sprawom społecznym i sprawiedliwości społecznej. Po drugie, przezwyciężenie tych defektów w amerykańskich mediach będzie wymagało globalnego wysiłku ze strony katolickich mediów, instytucji edukacyjnych, fundacji, wydawnictw, organizacji filozoficznych, naukowych i kulturalnych, a także ze strony stolicy apostolskiej. Wysiłek ten jest konieczny, by przywrócić właściwe rozumienie natury ludzkiej, wolności, filozofii, nauki kapitalizmu. Przez kilka wieków na Zachodzie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, próbowaliśmy skonstruować nowy utopijny porządek świata oparty na naiwnym przekonaniu, że odkrywszy w fizyce mechanistycznej klucz do prawdziwej nauki, odkryliśmy zarazem klucz do zbudowania nieba na ziemi, ponieważ żywiliśmy to przekonanie przez wiek XVIII i XIX, zbudowaliśmy instytucje kultury i nowe media, które umacniały pogląd, że cała ludzka wiedza może zostać zredukowana do użyteczności, że aby być postępowym, nowoczesnym, szczęśliwym, nie potrzebujemy dłużej poświęcać się intelektualnym poszukiwaniom teoretycznym, takim jak filozofia czy teologia, czy abstrakcyjnym i nieprawidłowym zajęciom, jak metafizyka czy religia. Gdy staliśmy się już oświeceniowymi i postępowymi, przekroczyliśmy bowiem te zacofane sposoby myślenia i zdaliśmy sobie sprawę, że cała nauka jest ukierowana zasadniczo na zadania takie jak rozwijanie techniki i czynienie nas bogatymi. Przez wieki podtrzymywania tego poglądu nie zdołaliśmy oczywiście uprawomocnić racjonalnie redukcji nauki do techniki i cudów ludzkiej interwencji. Patrząc na cuda nowych technik, przyjęliśmy po prostu, że dowód tkwi w praktyce, że wspaniałe konsekwencje, które technika niesie dla ludzkiego życia, są jedynym dowodem potrzebnym, by dowieść, iż nauka polega na zmuszeniu natury do poddania się życzeniom ludzkiej woli. Wtedy też przekonaliśmy nas samych, że poza mechanistyczną fizyką, która pomaga nam widzieć rzeczy takimi, jakimi są, nie możemy ufać naszym zwyczajnym zmysłom i niemechanistycznemu rozumowi. Intelektualnie kultura amerykańska była i ciągle jest zdominowana przez protestancką nieufność do rozumu teoretycznego. Sceptycyzm wobec takiego rozumu, który docieka natury rzeczy i spekulacje o źródłach wszystkiego. W swoich intelektualnych pryncypiach kultura amerykańska, podobnie jak kultura brytyjska, pokłada zaufanie w tym, co Amerykanie nazywają rozumem praktycznym. Draśnijmy intelektualnie praktycznie kogokolwiek z Amerykanów, a znajdziemy teoretycznego sceptyka, sekularyzowanego protestanta, kogoś, kto pokłada ufność w nauce, to jest mechanice i fizyce i technice, ale jest w dużym stopniu sceptyczny wobec wszystkiego innego. W oświeceniowej kulturze protestanckiej, a dokładnie mówiąc w oświeceniowej kulturze socjalistycznej, rozum praktyczny nie jest rozumem. Jest to czysta ludzka dobra wola, działająca w łączności z niewiedzą ludzką, wyobraźnią i boską opatrznością. Jest to pokładanie ufności w Bogu, który poprzez indywidualne objawienie prowadzi ludzką wolę i wyobraźnię. Obok teoretycznego sceptycyzmu, kultura amerykańska jest i wydaje się, że zawsze była zdominowana przez poczucie tego, co Amerykanie skłonni są nazwać protestancką winą. Poczucie winy za odniesienie ekonomicznego sukcesu. Nie wszyscy Amerykanie zostali przez to poczucie zdominowani. Nawet nie wszyscy amerykańscy protestanci. Wielu protestantów żywiołowo protestowało przeciwko temu, ale jest to postawa szeroko rozpowszechniona w amerykańskiej popkulturze i wydaje się mieć swoje korzenie w manicheizmie. Intelektualnie wśród Amerykanów dominują więc zasadniczo dwie opozycyjne postawy kulturowe, które katolickie media muszą dokładnie pojąć, aby móc rozwinąć w XXI wieku. Po pierwsze, oświeceniowe poczucie wezwania, powołania, czy też utopijne marzenie, by wykorzystać prawdziwą naukę do udowodnienia uwolnienia zacofanego świata z zacofania. Po drugie, niewygodną manichejską postawę wobec idealnego i narodowego sukcesu ekonomicznego jako czegoś, co jest rezultatem chciwości i samoludztwa. W pierwszej połowie XX wieku Amerykanie przewodzili światu, gdy chodzi o rozwój środków masowego przekazu, stacji radiowych i telewizyjnych, przemysłu filmowego i instytucji edukacyjnych i czynili to, wspierając nasz utopijny pogląd na temat szczęścia i cudowności nauki. Idąc śladami naszych przodków z brytyjskiego oświecenia, przekonamy siebie samych, że mętność, niekompetencja i błędy naszych zmysłów oraz zdeprawowanie spekulatywnego rozumu, a takie są zmysły i rozum, jeśli zostaną pozostawione same sobie, wymaga, byśmy kontrolowali je technicznie tak, aby mogły nasz intelekt kontaktować z rzeczywistością i czynić nas naukowo prawdziwie wolnymi. Stworzenie nowego oświeceniowego porządku rzeczy wymagało wykorzystania każdej dostępnej techniki, by zniszczyć i wyjść poza to, co zostało ze starego, zacofanego porządku świata, a budować wszystko od nowa. Ponieważ jednak nie posiadaliśmy ani filozofii, ani metafizyki, by przekonać ludzi do akceptacji tego, co czynimy dla przemienienia wszystkiego wokół nas, musieliśmy wykreować masowe mity oraz masowe środki przekazu dla promowania nowych mitów na świecie z ewangelicznym zapałem. W ramach takiego porządku światowego nie było potrzeby istnienia mediów katolickich. W XX wieku na Zachodzie media amerykańskie były więc świadkiem wzrastania naukowych mitów i utopijnego marzenia amerykańskiego progresywizmu, a Amerykanie przyglądali się mediom w Europie, które tworzyły naukowe mity i utopijne marzenia marksizmu, faszyzmu i nazizmu. Podczas gdy w wielu miejscach w Europie scentralizowane media rządowe zasadniczo promowały oświeceniowe marzenie utopijnego życia, mass media w Stanach Zjednoczonych w dużej mierze rozwijały się dzięki dolarom płynącym z reklamy, dzięki rozwojowi wielkiego biznesu. Gdyby nie było wielkiego biznesu, w ostatnim stuleciu mass media w USA nigdy nie rozwinęłyby się w ten sposób. Choć depresja gospodarcza w latach 30. XX wieku wstrząsnęła zaufaniem Amerykanów do wielkiego biznesu oraz spowodowała, że wielkich przedsiębiorców portretowano jako chciwych i samolubnych, wielki biznes odegrał kluczową rolę w rozwoju przemysłu rozrywkowego, który pomógł Amerykanom przejść przez depresję emocjonalną spowodowaną depresją gospodarczą oraz w rozwoju kompleksu militarno-przemysłowego, który pomógł zakończyć depresję gospodarczą. Choć Wielka Depresja osłabiła ufność Amerykanów pokładaną w wielkim biznesie, większość Amerykanów nigdy nie straciła wiary w wielki biznes i kapitalizm. W tym samym czasie rozwój dwudziestowiecznych mass mediów w Stanach Zjednoczonych wydawał się mieć zasadniczo charakter demokratyczny. Do pewnego stopnia jest to prawdą. Amerykańscy politycy mieli znacznie mniejszą bezpośrednią kontrolę nad rozwojem mass mediów w Stanach Zjednoczonych w XX wieku niż politycy w Europie. Amerykańscy politycy, by ich wybrano i by zdołali utrzymać się na stanowisku, zależeli mocno od wsparcia wielkiego biznesu, a wielki i mały biznes zależą od polityków, którzy byli w stanie pomóc przeprowadzić pewne regulacje umożliwiające pozostanie w biznesie. Zirytuj nieodpowiedniego polityka, chłopaka od mobbingu czy bankiera inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych XX wieku, a dział reklam w twojej gazecie czy twój biznes niedługo przetrwa. Przez cały wiek XX mass media w Stanach Zjednoczonych były napędzane kapitalizmem. Amerykański kapitalizm rzekomo zależał i ciągle zależy od wolnego rynku. Wobec tego w jakimś stopniu rozwój i zwiększenie się liczby mass mediów w Stanach Zjednoczonych XX wieku zależał od istnienia wolnego rynku. I to także jest jedynie częściowo prawdziwe. Niekiedy wolny rynek w USA nie jest tak wolny, jakby się wydawało. Nie mówię tutaj jako wróg wolnego rynku czy adwokat nowoczesnego socjalizmu. Uważam, że nowoczesny socjalizm, który nazywam socjalizmem oświeconym, jest istotowo zniekształcony. Istotowo zakorzeniony w sceptycyzmie i w sekularyzowanej, fundamentalistycznej postawie wobec ludzkiego poznania. Na ile go rozumiem, pokłada on ufność w czym, co nazywa się nauką, z mocą ślepej wiary, a co redukuje się do technicznej manipulacji fizycznym kosmosem, do fizyki mechanistycznej. Uważa on, że poza mechanistyczną fizyką cała ludzka wiedza jest opinią, aktem wiary, który oświeceniowi socjaliści skłonni są utożsamiać ze szczerym społecznym poczuciem, takim jak wybawienie planety od globalnego ocieplenia. Ufam wolnemu rynkowi i uważam, że jest on kluczem do promowania pomysłów, których rezultatem jest dobry rozwój ekonomiczny. Problem, który dostrzegam w kapitalizmie wolnorynkowym, nie ma nic wspólnego z kapitalizmem. Ma za to wiele wspólnego z faktem, że wolne rynki bynajmniej nie są wolne. Rozumiem kapitalizm jako synonim zdrowej gospodarki, a polega on na sprawiedliwej, uczciwej i wzajemnie korzystnej wymianie własności, dóbr i usług, które ludzie pracowici posiadają i świadczą. Obok innych rzeczy zależy on od swobodnej wymiany, pomysłowości, respektowania prawa do własności prywatnej. Wolny rynek zależy jednakże od uczciwych sądów, sprawiedliwych działań prawnych i uczciwego systemu bankowego. Jednakże w Stanach Zjednoczonych sądy i banki stają się coraz bardziej skorumpowane. Były takie przez większość XX wieku i takie pozostały. W wielu miastach sądy są w dużej mierze kontrolowane przez wpływy kumoterskich, klik bankierskich, bankierów inwestycyjnych, firm prawniczych, skorumpowanych polityków, szefów związków zawodowych i liderów wielkiego biznesu. Powodem tego jest to, że firmy prawnicze przynoszą bankowym firmom inwestycyjnym klientele, a dyrektorzy zarządzający bankowymi firmami inwestycyjnymi są zmuszeni płacić na obie główne partie polityczne USA. Pieniądze pochodzą z funduszy partnerskich, a datek jest obowiązkowy. Stanie się partnerem w dużej firmie na ogół wymaga podpisania porozumienia, że partnerzy, którzy w przyszłości zgłoszą skargę przeciwko firmie, muszą rozwiązać sprawę za pomocą arbitrażu, a nie procesu sądowego. Panele arbitrażowe w tych sektorach przemysłu mają opinię notorycznie skorumpowanych. I wobec tego partnerzy, którzy składają skargi przeciwko firmie, rzadko wygrywają. Jeśli partnerzy przegrywają arbitraż, mogą zwrócić się do sądu. Jednakże banki zatrudniają większość najlepszych firm prawniczych w USA, by reprezentowały ich w różnych sprawach. Jeśli więc muszą znaleźć się w sądzie, prawnicy głównych firm, którzy mogliby stawić bankom czoła, popadają w konflikt interesów. A sędziowie zasiadający na ławie sędziowskiej są często związani z głównymi firmami prawniczymi. Jeśli nieodpowiedni sędzia dostanie się na sprawę, łatwo go można usunąć. Te same firmy prawnicze są często firmami obsługującymi główne partie polityczne. Firma obsługująca partię demokratyczną jest często tą samą firmą, która pracuje dla głównych związków zawodowych. I oczywiście członkowie związku zawodowego są zmuszani do składania datków na rzecz związku, nawet jeśli związek wspiera politycznego kandydata, którego osobiście nie znoszą. Poza wymienionymi kłopotami, wolny rynek w Stanach Zjednoczonych cierpi z powodu nadmiernego politycznego wpływu Bank Rezerw Federalnych. Przez ustawę o rezerwie federalnej z 1913 roku prezydent Woodrow Wilson i amerykański kongres pomogli stworzyć Bank Rezerw Federalnych, by zaprzedać amerykańską niepodległość międzynarodowym bankierom i zbudować w USA socjalizm dla bogatych. Jak zauważył Carol Quigley, profesor Uniwersytetu w Georgetown, władcy kapitalizmu finansowego mieli dalekosiężny plan stworzenia światowego systemu finansowej kontroli pozostawiającego w rękach prywatnych, który byłby w stanie zdominować system polityczny każdego kraju i światową gospodarkę jako całość. I sekret polegał na tym, że zabrali rządom, monarchom i republikanom władzę kreowania pieniędzy świata. Koniec cytatu. Krótko mówiąc, obecnie międzynarodowi bankierzy kontrolują zarówno partie polityczne w Stanach Zjednoczonych, jak i większość mas mediów i gospodarki, tak w USA, jak i na całym świecie. Głównym problemem towarzyszącym brakowi wolnych rynków jest to, że rynki te mają skłonność do produkowania socjalizmu bogatych i rzekomo wolnych mediów, które tak właściwie nie są wolne. Wolne rynki opierają się na zależnej od okoliczności wolności oraz na równości szans. Muszą umożliwić osobom posiadającym kwalifikacje wejście w ekonomiczny wyścig i pozwalać uczciwie konkurować. Nawet prawdziwie wolne rynki mają tendencję do produkowania nierówności wyników owego wyścigu i konkurencji, to znaczy koncentrację bogactwa w rękach kilku, czyli socjalizmu dla bogatych. Gdy ta tendencja wzrasta, jednostki i główne korporacje mogą stać się tak bogate, że produkują nierówność, która niszczy wolność i równość szans. Dlatego też, by dało się prowadzić uczciwą działalność ekonomiczną, uczciwe wolne rynki muszą strzec się przed skorumpowanymi praktykami biznesowymi i monopolami, które zagrażają wolności i równości szans i tworzą socjalizm dla bogatych. W nieuczciwych wolnych rynkach, fałszywych rynkach, socjalizm dla bogatych, oligarchia, plutokracja jest nieunikniony. Wydaje się, że istnieją dwa rodzaje obrony przeciwko takiemu socjalizmowi. Po pierwsze, cykliczna polityczna redystrybucja bogactwa, czy po drugie, ciągle zwiększanie wolności chwytania szans, łączonej z politycznym ograniczeniem monopoli, którym więc ludziom powinniśmy ufać bardziej, jeśli chodzi o decydowanie o dystrybucji bogactwa między obywateli, politykom, bankierom inwestycyjnym czy żadnej z tych grup. Ponieważ wiem, że obydwie grupy, bankierzy i politycy, mają tendencję do ulegania korupcji, skłaniam się do nieufania żadnej z nich. W zamian, jak to wielu ojców założycieli Ameryki, preferuje rzeczywiste oddzielenie władzy wykonawczej, ustawodawczej, wojskowej i ekonomicznej, co skutkuje tym, że każda grupa ma się stale na baczności przed pozostałymi, jak panowie feudalni ciągle współzawodniczący o władzę. Na ile potrafię to stwierdzić, rząd republikański zawsze produkuje wyzyskiwaczy. Zarówno politycy, jak i bankierzy inwestycyjni mają tendencję do stawania się wyzyskiwaczami, ale ze względu na owo posiadanie, mienie się na baczności przed innymi, o których wspomniałem, w kapitalizmie demokratycznym istnieje większa niż w socjalizmie szansa na zwiększenie liczby wyzyskiwaczy i na osłabienie ich poprzez zmuszenie do ciągłej walki przeciw sobie. Taka oligarchia będzie wtedy mniej niebezpieczna dla wolności jednostki. Wzięcie pod uwagę kwestii związanych z kapitalizmem wolnorynkowym i mass mediami, wielkości sum koniecznych do tworzenia i prowadzenia mass mediów w USA w XX wieku oraz kluczowych poglądów na naukę, biznes i szczęście, które zdominowały kulturę tego czasu, pomaga wyjaśnić, dlaczego Kościół katolicki nie rozwinął mass mediów w tym okresie. Przez dużą część XX wieku większość katolików amerykańskich uwierzyło w mit tak zwanego amerykańskiego snu, czyli American Dream. Tak jak większość Amerykanów, także większość katolików ufała amerykańskim przywódcom biznesowym, politykom i amerykańskiemu systemowi prawnemu. Większość katolików była zadowolona ze swojego losu. Większość mediów katolickich w Stanach Zjednoczonych, które powstawały w XX wieku, to gazety diecezjalne i niewiele lokalnych programów radiowych. Dopiero w ostatnich kilku dekadach katolicy w USA spróbowali stworzyć media telewizyjne. Najbardziej chlubnym wyjątkiem w ramach tego zjawiska w XX wieku była katolicka osobowość telewizyjna, biskup Fulton G. Sheen. Jak sądzę, nie przez przypadek Sheen zaczął mieć wpływ na Stany Zjednoczone po II wojnie światowej. Wojna ta stała się początkiem nowego świata, w którym i Amerykanie, i inne nacje zaczęli coraz bardziej zdawać sobie sprawę, że technika, która pomogła stworzyć nowoczesna fizyka, wymknęła się spod racjonalnej kontroli i w coraz większym stopniu staje się groźna dla życia człowieka i wolności jednostki. Nowoczesna nauka, która miała być przyjacielem osobistej wolności jednostki, w coraz większym stopniu stała się jej wrogiem i jako taka była postrzegana. Oddzieliwszy mądrość od nauki w wieku XVIII i XIX do połowy XX wieku, Amerykanie nie posiadali już ludzkiej mądrości, do której mogliby zwrócić się, a choćby zrozumieć własne problemy, a już nie mówiąc o ich rozwiązaniu. Bez takiej mądrości współczesna nauka zaczęła postrzegać człowieka jako element fizycznej przyrody i nic więcej. Element, który należy kontrolować za pomocą techniki, aby stał się nowoczesny, postępowy i prawdziwie wolny. I Amerykanie w coraz większym stopniu przestali wierzyć, iż nauka zredukowana do bogactwa postępu technicznego jest przyjacielem wolności jednostki. Medialny wpływ Sheena pojawił się krótko po tym, jak rektor Uniwersytetu Chicago Robert M. Hutchins oraz Mortimer G. Adler zdali sobie sprawę, że edukacja, która redukuje naukę do mechanistycznej fizyki, czyni ją wrogiem osobistej wolności człowieka. Starali się wzmocnić szacunek dla wolności osobistej człowieka w amerykańskiej edukacji przez powrót do czytania większych ksiąg. A katolicy intelektualiści, tacy jak Jacques Maritain i Etienne Gilson, argumentowali, że tylko reintegracja ludzkiej mądrości i nauki może uruchomić uchronić przyszłe pokolenie od zniewolenia politycznego, a Zachód od samozagłady. W latach 60. XX wieku amerykańska młodzież zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, co Adler, Hutchins, Maritain, Gilson i Sheen twierdzili dekady wcześniej, a Gabriel Marcel ostatnio zaczął bronić, że źle rozumiana nauka oświeceniowa i ideologiczna kultura, którą zrodziła, stały się wrogami wolności osobistej człowieka. Jednakże będąc pozbawioną zaplecza edukacyjnego, by zrozumieć swoją sytuację i przeciwdziałać negatywnym skutkom, które dla wolności człowieka niosła oświeceniowa redukcja nauki do technicznej kontroli nad naturą, młodzież lat 60. XX wieku uległa oświeceniowemu substytutowi prawdziwej wolności, czyli propagandzie medialnej, wyzwoleniu seksualnemu i narkotykom. Jednocześnie młodzi ludzie przestali ufać amerykańskim instytucjom politycznym i zaczęli uważać wszelki biznes, który miał na celu osobisty zysk ekonomiczny, za egoizm i przejaw chciwości. Nieświadomie przyjmowali wciąż oświeceniowe, socjalistyczne poglądy na wolność i naukę, wciąż akceptowali równoważność pojęcia prawdziwej nauki z pojęciem technicznej kontroli nad przyrodą i twierdzili, że nauka i wolność osobista są swoimi wrogami. Stąd wierzyli, że twierdzenie, że jedyny rodzaj prawdziwej wolności to wolność socjalistyczna, gdy już nie jesteśmy manipulowani przez technikę, która promuje wielki zysk płynący z wielkiego czy małego biznesu i wspiera pogląd, że celem nauki jest uczynienie nas bogatymi. Zamiast tego musimy być manipulowani przez technikę, która promuje nasze całkowite wyzwolenie z przeszłości, z tradycji, która promuje nasz utopijny mit, że jesteśmy całkowicie bezinteresownymi autostwórcami nowego porządku światowego. Potrzebujemy, aby wyzwolono nas przez oświeconą, a nie przez nieoświeconą technikę. Nieoświecona technika głosi pogląd, że nadrzędnym celem techniki jest uczynienie nas bogatymi. Oświecona technika promuje społeczne poczucie solidarności klasowej, tolerancji, jedności, świadomości społecznej, bycia jednością z planetą i kosmosem. To, co mój przyjaciel Tom Misho nazywa ekopoganizmem oraz wyżowym, tak jak wyżo demograficznym, utopizmem, oświeceniowym sofistów jak Al Gore. W skrócie, Obamomania. Zbliżając się do końca XX wieku, rozwój techniczny w mediach Zachodu pojawił się w sposób, którego żaden twórca oświecenia czy radykał amerykański lat 60. nie mógł przewidzieć. Podczas gdy zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę wywołało nieufność do techniki, internetowa rewolucja zaczęła odbudowywać zaufanie do techniki, szczególnie wśród młodszego pokolenia. To samo utożsamianie nauki i techniki, które w miarę zbliżania się do końca II wojny światowej wywołało wśród Amerykanów i Europejczyków brak zaufania do techniki jako wroga osobistej wolności człowieka, zaczęło wyzwalać miliony ludzi z marksistowskiego ucisku. Centralizowana kontrola nad mass mediami zaczęła się rozpadać. Masowa komunikacja stała się zdecentralizowana i ekonomicznie dostępna i zaczęła zagrażać socjalistycznej kontroli nad mediami. Komunikacja masowa nie mogła już być zmonopolizowana przez politycznych biurokratów czy bankierów. Jej istnienie nie było już zależne od pieniędzy z reklam czy kontrolowanego socjalistycznie wielkiego biznesu. W ten sposób internet umożliwił stworzenie globalnych mediów katolickich, zdolnych położyć wreszcie kres tezom głoszonym przez oświeceniowy socjalizm i wprowadzić właściwe rozumienie natury ludzkiej, szczęścia, filozofii, mądrości, wolności, nauki i ekonomii. Nadszedł czas na nowe zrozumienie relacji między nauką i naturą ludzką. Aby skorzystać z tej sprzyjającej okoliczności, aby uchwycić ten dzień w XXI wieku, potrzebowaliśmy, jak to widzieli Adler, Maritain, Ginson, Sheen i Marcel, i ciągle potrzebujemy gruntownej reformy edukacji katolickiej, powrotu do naszych filozoficznych i teologicznych klasyków i do naszego dziedzictwa. Dekady temu w przemówieniu na sesji Narodów Zjednoczonych Jacques Maritain powiedział, że chcąc ochronić i zachować godność nauki i skierować wykorzystanie nowoczesnych technik na dobro świata, a nie na jej zniszczenie, musimy przywrócić właściwe rozumienie osoby ludzkiej i wszczepić to rozumienie wraz z dyscyplinami, które ją wspierają, w nauki fizykalne. Musimy ponownie wszczepić w nauki fizykalne i kulturę prawdy z naszego klasycznego, etycznego, metafizycznego i religijnego dziedzictwa. Maritain miał rację. Rację miał również papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate. W rozdziale pierwszym, paragrafie 19, gdy cytując papieża VI powiedział nam, pośród innych rzeczy, że wizja rozwoju, postępu jako powołania człowieka wymaga dzisiaj, cytuję, ludzi zdolnych do wnikliwej refleksji, poszukujących nowego humanizmu, dzięki któremu człowiek współczesny mógłby odnaleźć samego siebie. Koniec cytatu. Czas na globalne odrodzenie katolickiej edukacji. Na nowy globalny humanizm katolicki nadszedł już czas dawno temu. Takie odrodzenie edukacyjne wymaga ogólnoświatowych mediów katolickich. Już najwyższy czas. Monopolistyczna, scentralizowana, socjalistyczna kontrola mass mediów, która zdominowała XX wiek, obecnie się załamuje. Nowoczesne techniki są decentralizujące, pluralizujące i zmniejszające koszt różnych sposobów komunikowania się na skalę masową. Dlatego przyszłość mediów katolickich jest świetlana, ale tylko do takiego stopnia, do jakiego jesteśmy w stanie. Po pierwsze, wytrzymać historyczne, fundamentalistyczne, globalne ataki, które pochodzą od fanatyków socjalistycznego oświecenia, a które skierowane są przeciwko naturalnym prawom katolików, świeckich i kleru. Prawom do wolnej wypowiedzi politycznej, do bycia członkiem społeczności politycznej, by stać się głosem na skalę światową. Po drugie, wprowadzić do katolickich mediów odnowioną i ożywioną filozoficzną, teologiczną i naukową katolicką mądrość. Bez tego rozwój mediów katolickich nie będzie prawdziwie katolicki i nie dotknie głównych problemów obecnych mediów amerykańskich, czyli błędów w ich przesłaniu co do natury ludzkiej, ludzkiego szczęścia, filozofii i nauki. Pomimo powtarzającej się historycznej, fanatycznej, oświeceniowej mowy nienawiści przeciwko prawom katolików, włączając to duchowieństwo katolickie, do wolności słowa potrzebujemy więcej, a nie mniej, odważnych duchownych katolickich, takich jak ojciec dr Tadeusz Rydzyk, którzy zechcą stawić czoło tym próbom zastraszania i zaangażowania się we wszczepienie filozoficznej, teologicznej i naukowej katolickiej mądrości w globalne media katolickie. Bycie katolikiem czy katolickim księdzem nie pociąga za sobą utraty prawa naturalnego do wolności wypowiadania się. Jak pisał wspaniały zwolennik zniesienia niewolnictwa Frederick Douglass w swojej słynnej prośbie o wolność wypowiedzi w Bostonie z 1960 roku. Żadne inne prawo nie było przez ojców rządu uważane za bardziej święte niż prawo do wolności słowa. ich oczach, tak jak w oczach wszystkich ludzi myślących, stanowi ono wielką naprawę moralną społeczeństwa i rządu. Daniel Webster nazywał je prawem domu, przywilejem ogniska domowego. Wolność nie ma znaczenia tam, gdzie prawo do wypowiedzenia własnych myśli i opinii zanikło. Z wszystkich praw właśnie to napawa strachem tyranem. Właśnie to prawo, w to prawo uderzają najpierw. Wiedzą, że to moc, trony, zwierzchnictwa, księstwa czy władza oparte na złu i niesprawiedliwości z pewnością zadrżą, jeśli ludzie będą mogli rozważać prawość, powściągliwość i sąd, do którego w ich obecności dochodzi. Niewolnictwo nie może tolerować wolności słowa. Dni, kiedy katolicy musieli siedzieć na tyle autobusów oświeceniowych socjalistycznych mediów, dni niewoli mediów katolickich skończyły się. Tak jak niewolnictwo nie może tolerować wolności słowa, tak wolność słowa nie może tolerować niewolnictwa. Nadszedł czas, by katolicy na całym świecie upomnieli się o swoje prawo do publicznego, wolnego i nieskrępowanego zabierania głosu i odmówili sobie przyzwolenia na bycie zastraszanym, aż do stania się niewolnikami mediów przez świecki fundamentalizm. Ktoś mógłby jednak zapytać, jak mamy dokonać takiego wszczepienia idei w ekonomicznie trudnym czasie jawiącym się na amerykańskim horyzoncie. W tym czasie, gdy czynniki techniczne pozwalają na większą niż kiedykolwiek wcześniej obecność globalnych mediów katolickich i wywieku, jak nigdy dotąd potrzebuje, warunki ekonomiczne sprawiają, że perspektywa ich rozwoju wygląda przygnębiająco. Odpowiedź na to pytanie brzmi, potrzeba czegoś więcej niż media katolickie. Potrzebny jest wspólny międzynarodowy wysiłek katolickich filozoficznych, naukowych i edukacyjnych instytucji, w tym katolickich fundacji, mediów, wydawnictw oraz stolicy apostolskiej. Ponieważ jest to możliwe, z niecierpliwością oczekuję wspólnej współpracy z moimi kolegami z Polski, do których należy m.in. profesor Ryszyński, z pracownikami naukowymi, studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, z rektorem księdzem Krzysztofem Bielińskim i ojcem dyrektorem doktorem Tadeuszem Rydzykiem na rzecz wspierania międzynarodowej współpracy w zakresie kultury i mediów. Zapraszam uczestników tego spotkania ze wszystkich krajów i wszystkich, którzy na całym świecie słuchają tego wystąpienia, do włączenia się w ten globalny ruch na rzecz wyzwolenia katolickich mediów i obalenia socjalistycznego muru zniewolenia mediów katolickich.